Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o poezji, która przekracza granice państw, kultur i języków, czyli o Festiwalu Europejski Poeta Wolności, który to festiwal oczywiście został przełożony z powodów wszystkich wiadomych na czerwiec, ale książki zostały wydane, wiersze zostały przetłumaczone, więc za moment Tadeusz Dąbrowski z Rady Programowej Festiwalu i Anna Matusewicz z Instytutu Kultury Miejskiej Koordynacji opowiedzą o wierszach, o planowanej imprezie. Witam w studiu Annę Matusewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tadeusz Dąbrowski także przybył.
Dzień dobry.
Przybyliśmy przez puste miasto tutaj do radia. Wszystko, co miało się odbyć, no wiele rzeczy, które miały się odbyć w najbliższym czasie, zostały przełożone na tak naprawdę nie wiadomo kiedy, chociaż oczywiście robimy jakieś plany. Więc Europejski Poeta Wolności, festiwal, który już od 2010 roku jest takim spotkaniem poetów, ale też krytyków i tłumaczy z całej Europy, został przełożony na czerwiec. To jest pierwsza, tak, informacja, na drugą połowę czerwca.
Tak, mamy nadzieję, że wtedy
troszkę bliżej.
Mamy nadzieję, że wtedy już będziemy mogli zaprosić wszystkich naszych zagranicznych gości tutaj do Gdańska i będzie atmosfera i fajna pogoda, żeby w końcu zrealizować ten festiwal.
A jak się w ogóle czujecie w tej sytuacji? Nie, no nie żartuj
sobie. Sytuacja rzeczywiście przypomina, jest bardzo literacka w sumie, bo przypomina dżumę Kamii. Zresztą publiczność, czytelnicy rzucili się podobno ponownie po latach na tę książkę i bije rekordy sprzedaży. Tak było przynajmniej parę tygodni temu. No to jest to sytuacja zupełnie klaustrofobiczna, opresyjna, nieco przerażająca, dlatego że konsekwencje są nie do przewidzenia i tak naprawdę nie wiadomo, jakie niespodzianki to małe coś, to małe DNA jest w stanie jeszcze wywołać i skąd się to wydostało. Tak, możemy tylko mieć nadzieję, że nasz festiwal, wyjątkowy festiwal Europejski Poeta Wolności, jego 6. edycja odbędzie się w czerwcu. No właściwie podejrzewaliśmy od pewnego czasu, że jeżeli jakiekolwiek imprezy będą kasowane, odraczane, likwidowane, no to nas czeka to raczej w pierwszym rzędzie, ponieważ idea festiwalu jest taka, że promujemy poezję i poetów z krajów europejskich. Mhm. Część nominowanych tomów to tomy poetów z zachodniej Europy, więc łatwo było przewidzieć i przygotowywaliśmy się od wielu tygodni do takiego rozwoju wydarzeń, do takiego właśnie nieco apokaliptycznego scenariusza. Ale nie jest to powód, żeby nie rozmawiać o festiwalu, żeby nie rozmawiać o poezji. Mm-hmm. Tym bardziej, że szukając pozytywów i traktując rzeczywistość jako szklankę do połowy, jednak pełną, jest to wspaniały czas na odnowienie więzi rodzinnych,
na czytanie.
Zainteresowanie poezją.
8 tomów zostało wydanych poetów, no, finalistów, prawda? Jeden z nich zostanie nagrodzony i poeta, i tłumacz. O całej tej procedurze mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy, ale ja wśród bardzo wielu wierszy zwróciłam uwagę na taki wiersz Umieranie profesora K. To nie, żebym ja zaraz o umieraniu tu chciała mówić, tym bardziej, że tutaj, jak czytamy, wiersz jest długi, nie będę go cytować. Profesor, jak zaczął umierać i się do tego przygotowywać, to potem trwało to jeszcze dobre 20 lat, dopóki się naprawdę nie zestarzał. No w każdym razie pomysł miał taki, żeby wybrać sobie taką książkę ostatnią, najważniejszą. No i okazało się wtedy, jak zaczął czytać swoje znane lektury, po kilku zaledwie dniach zrozumiał, to już cytuję, że wszystkie książki inaczej brzmią, odkąd wie, że umiera. Brzmią lepiej. Przekreślił wszystkie wspomnienia o książkach. Czytanie okazało się inne niż w wyobrażeniach. Musiał zacząć czytać od nowa. Więc mówię, nie skupiając się na słowie umierał, ani na takim myśleniu, w sytuacji, kiedy jesteśmy trochę odłączeni, odcięci od życia, w takiej trochę żałobie za światem, który po prostu się zatrzymał, jest z naszego wyboru często niedostępny w wielu aspektach, możemy się skupić na czytaniu i to czytanie może się okazać zupełnie inne. I myślę, że poezja jest akurat tutaj bardzo dobrą lekturą na taki czas.
Problem filozoficzny, który się przewija przez historię myśli i historię literatury od dawna, czyli problem tego, w jaki sposób śmierć i umieranie, albo sama świadomość umierania, nadaje sens naszemu życiu i
zagęszcza
po prostu. I je zagęszcza, sprawia, że staje się ono treściwsze. Mój ulubiony poeta, zmarły w 2014 roku, Tadeusz Różewicz, twierdził, że nasze życie ma sens tylko dlatego, że musimy umrzeć. Życie z perspektywą nieskończoności tu na ziemi prawdopodobnie byłoby nie do zniesienia.
Tak, rzeczywiście tutaj, Tadeusz, filozofujesz trochę, a ja może tak trochę z innej perspektywy.
Jako koordynatorka, pewnie.
Jako koordynatorka festiwalu. Rzeczywiście, no, trochę zyskaliśmy 3 miesiące jeszcze dodatkowych, w czasie których czekamy na ten festiwal. Mamy 8 tomów i mamy czas na czytanie, więc bardzo zachęcam, żeby osoby, które być może myślały, że nie zdążą przed festiwalem, no to teraz na pewno jest szansa zdążyć. Fakt, że te wszystkie tomy, które wydaliśmy, są dostępne fizycznie w Instytucie Kultury Miejskiej, ale z uwagi na to, co się dzieje, mhm. że również zachęcamy do pozostawania w domu, to te książki są też dostępne online do zakupienia w Księgarni Znaku i Księgarni PWN-u. Więc jak ktoś jest zainteresowany tym, to przede wszystkim na naszej stronie Europejski Poeta Wolności udostępniliśmy po kilka wierszy na zachętę, żeby zobaczyć, czy ktoś odnajdzie jakąś poetykę, czy poetę właśnie, który mu się spodoba. A jak się spodoba, no to przez internet można sobie ściągnąć taki tom do domu.
Mhm. Proszę Państwa, to jest bardzo nietypowa na polskim rynku seria wydawnicza, bo nietypowy jest sam festiwal. To jest jedyny festiwal poświęcony w całości, wyłącznie europejskiej poezji w tłumaczeniu na język polski. I to takiej poezji, która powstaje na bieżąco, która rozkwita, która się zmienia. To jest festiwal, który pokazuje dynamikę życia poetyckiego w Europie. Jesteśmy niecierpliwi, chcemy wiedzieć, jak kształtuje się poezja europejska, a nie usłyszeć o tym, jaka już jest za jakiś czas od krytyków czy historyków literatury. Poezja jest żyjącym organizmem. Te poeci nawzajem się spotykają, zwłaszcza dzisiaj w erze globalizacji spotykają się i inspirują się wzajemnie na różnych festiwalach. Więc czytając poetów nominowanych, możemy też zaobserwować, w jaki sposób ich język wpływa na to, na działalność, na twórczość, na idiom nowej poezji polskiej, bo to wszystko są naczynia połączone. I każdy z tych tomów, pięknie wydanych, zawiera wiersze obcego autora w oryginale, więc jeśli ktoś jest na tyle odważny, by zmierzyć się z litewskim na przykład, to może porównać, jak sobie poradził tłumacz z tym niezwykle trudnym zadaniem. Niektórzy twierdzą, że tłumaczenie poezji w ogóle jest niemożliwe. Że to jest tylko wariacja na temat, że to jest tylko jakaś wersja wiersza, jakaś interpretacja, no bo, mhm. bo tak jest, to jest interpretacja tłumacza, jego sposób rozumienia wiersza. No ale gdyby nie tłumacze, no to w ogóle nie znalibyśmy niczego, co powstaje poza krajem. Więc jest to wspólny wysiłek poety i tłumacza.
Który też jest nagradzany przecież.
Tak, prawda? Tak. Tłumacz jest jakby współlaureatem nagrody, o ile jego poeta otrzyma główny laur, Nagrodę Europejski Poeta Wolności. No i w tym roku 8 nominowanych tomów poety, wymienię ich ciurkiem: Balszy, Brkowica z Czarnogóry, w przekładzie Agnieszki Schreier, Antoine Kasara z Malty, w przekładzie Zuzanny Gawron, Darko Swieticia z Bośni i Hercegowiny, w przekładzie Miłosza Waligórskiego, Inga Gaile, Łotwa, przekład Agnieszka Smarzewska, Sinead Morrissey, Irlandia Północna, w przekładzie Magdy Heidel, Jean Portant, Luksemburg, i jego tłumacz Wawrzyniec Brzozowski, Zwiat Ratiani, Gruzja, i tłumaczka Magda Nowakowska oraz Agne Żagra-Kalytę, nie wiem, jak się akcentuje.
Agne Żagra-Kalytę,
tak,
no
z Litwy, i w tłumaczeniu Agnieszki Rębiałkowskiej, więc aż 8 tomów, które dopełniają właściwie obraz, zamykają pewien cykl, dlatego że misją, zadaniem Europejskiego Poety Wolności jest promocja, czy pokazanie polskiemu czytelnikowi europejskiej poezji w przekładzie, jak powiedziałem. I w tym roku, przy tej edycji, zatoczyliśmy krąg, domknęliśmy go, nominując tomy ze wszystkich europejskich krajów. Czyli limit został wyczerpany.
Aha, i wszystkie 6 edycji.
Tak, od przyszłych edycji trzeba się będzie zastanowić, w jaki sposób jakby utrzymać formułę festiwalu, bo nieuniknione jest nominowanie poetów z tych samych języków, które już do tej pory nominowane były.
A jak to się w ogóle odbywa? Jak ci poeci są wybierani? Wiem, że tłumacze mają tu swoją rolę. Oni też zgłaszają chyba, tak, kandydatury. 6 edycja, więc już jest pewna wprawa, pewien system, regulamin. Jak to jest?
Tak, więc rzeczywiście cały ten proces jest kilkuetapowy. Od przyszłej edycji prawdopodobnie to się troszkę zmieni, ale w jaki sposób, to zostanie ogłoszone podczas festiwalu. Więc jeśli chodzi o to, jak w końcu otrzymujemy tych nominowanych, więc pierwszy etap to przede wszystkim wylosowanie krajów, z których można będzie zgłaszać poetów czy też poetki w tym konkursie, do nagrody. I tutaj bardzo dużą rolę odgrywają tłumacze, ponieważ no, oni najlepiej wiedzą, co w tym kraju, w kulturze się dzieje ciekawego, w poezji, co się pojawia w tej poezji. Więc jak już wiemy, z których krajów można będzie zgłaszać poetów, tłumacze zabierają się do takiego rekonesansu. I to są tłumacze z tych języków, które w tych wylosowanych krajach funkcjonują. Mówię języków, ponieważ no w niektórych krajach funkcjonuje po kilka języków, więc zdarza się, że no na przykład mieliśmy taką sytuację, że Szwajcarię reprezentował włoskojęzyczny poeta. Więc to też trochę odzwierciedla, jak wygląda w ogóle sytuacja w danym państwie, w danym kraju, jeśli chodzi o języki i kulturę. Więc tłumacze przygotowują próbki przekładów, nie tłumaczą od razu całych tomów, po prostu przesyłają do kapituły po 5-6 przetłumaczonych wierszy. Kapituła się pochyla nad tymi wierszami i wtedy wybiera najciekawsze, najlepiej przetłumaczone wiersze, najlepiej przetłumaczonych poetów po jednym z każdego kraju. I dlatego tutaj, jak Tadeusz wspomniał, domykamy już w tym momencie, bo pierwsza edycja się odbyła w 2010 roku. Co 2 lata dochodziły kolejne 7-8 nazwisk i krajów. No i w tym roku 8 ostatnich krajów z Europy geograficznej, bo traktujemy tę Europę tak dosyć szeroko, przez pryzmat geografii. I no, dzięki temu mamy okazję poznaliśmy już 46 poetów z 46 krajów.
Ogromna rzesza. Te spotkania, które były planowane na przyszły tydzień, tak naprawdę się w tej chwili nie odbędą, będą przełożone. Niektóre z nich odbędą się jednak, tak planujemy, prawda? Czyli to są spotkania z poetami, z tłumaczami, jury zacne, nie wiem, czy przyjedzie.
Staramy się, żeby nasz wysiłek organizacyjny nie poszedł na marne i dlatego przekładamy dużą część wydarzeń. Oczywiście program będzie odrobinę okrojony. Na pewno wypadnie jedna z debat. Debaty są bardzo silnym elementem programu i takim znakiem rozpoznawczym europejskiego poety wolności. Ja mam okazję uczestniczyć, podróżować w różnych festiwalach europejskich i na pewno ilość dyskusji, właśnie takich rozważań teoretycznych, to jest to, co na europejskim poecie wolności pojawia się dużo częściej niż na innych festiwalach, gdzie po prostu podaje się poezję w różnych, mniej lub bardziej oryginalnych formach. A u nas często rozmawia się o literaturze w bardzo szerokim kontekście. No do tego zobowiązuje tytuł, nazwa nagrody Europejski Poeta Wolności. No co to znaczy europejski poeta? Co to znaczy poezja europejska? Co to znaczy wolność? I w tym roku chcieliśmy tę wolność, ponieważ to słowo właściwie obracane w ustach tysiące razy na wszystkie sposoby współcześnie, no straciło trochę na wyrazistości. Postanowiliśmy przekornie zatytułować tegoroczną debatę Do wolność. Wolność już mamy, jest większy problem z tego, jak z niej korzystamy. I oczywiście wolność jest niezbywalnym, właściwie podstawowym warunkiem rozwoju jakiejkolwiek sztuki. Wolność artystyczna, wolność intelektualna, wolność światopoglądowa, wolność obyczajowa, oczywiście. Ale sztuka, o tym często, zwłaszcza młodzi artyści, młodzi poeci zapominają, musi mieć strukturę, musi mieć formę. A forma oczywiście może być wyrazem wolności, jeżeli autor jest utalentowany, ale jest też, no, forma jest rodzajem ograniczenia. Okazuje się, że oprócz wolności również stawianie sobie ograniczeń, autocenzura, wybór struktury, w której się chcemy poruszać, jest dla sztuki niezbędna, ważna, no jak ten patyk, który prowadzi roślinę, przynajmniej na wstępnych etapach jej wzrostu, tak? Żeby się nie odchyliła, nie zwyrodniała. No to jest forma, to jest świadomość. Niektórzy, prawda, tę formę traktują bardzo rzemieślniczo i ona się źle kojarzy. Ale forma to jest coś, co wybitny poeta również stwarza, współtworzy, a nie coś, co przyjmuje od innych. Więc dużo się rozmawia i mam nadzieję, będzie się dużo rozmawiać w tym czerwcu, chociaż na pewno, tak jak powiedziałem, program będzie trochę zaważony.
No jest to też związane z tym, że nie wszyscy goście, którzy mieli potwierdzone terminy, że mogą przyjechać do Trójmiasta, tutaj do Gdańska w marcu, nie wszyscy będą mogli przyjechać w tym czerwcu. Tak? No, ale mamy nadzieję, że uda się nam ten program zrealizować najszerzej, jak to możliwe.
To porozmawiamy o tych wierszach, o tych 8 poetach i poetkach po chwili przerwy.
Na najwyższym poziomie życzy sponsor programu LOTOS, mecenas kultury na Pomorzu.
W salonie artystycznym Radia Gdańsk rozmawiamy o festiwalu Europejski Poeta Wolności. Festiwal w sensie spotkań tutaj w Gdańsku został przełożony na czerwiec. Natomiast są wydane książki, poezja została przetłumaczona, będzie się działo w sieci. Można już tam zaglądać i szukać no, i nazwisk poetów, ale też i wybranych wierszy. Więc o tym festiwalu, o tej poezji dziś rozmawiamy. Od tej sieci zacznijmy może. Co to się będzie w przyszłym tygodniu tygodniu działo.
No więc tak, no w środę powinniśmy byli zacząć nasze spotkania festiwalowe. Tak się nie stanie, ale nie chcemy też zawieść naszej publiczności, która pozostaje w domach w ten czas. Więc przygotowaliśmy kilka takich działań wirtualnych, w których będziemy zachęcać do czytania poezji, czytania książek w ogóle, ale w poezji w szczególności. I na stronie europejskipoetawolności.pl będą najświeższe informacje, czego się można spodziewać. Tutaj nadmienię może tylko, że przede wszystkim od środy do niedzieli, czyli w dniach, kiedy ten festiwal miał się odbyć pierwotnie, na Facebooku, na fanpage'u Poety Wolności będziemy publikować, przypominać najciekawsze spotkania i najciekawsze rozmowy z ubiegłych edycji. Mamy za sobą już 5 edycji, więc trochę tych materiałów się zebrało. Mnóstwo fantastycznych gości mieliśmy tutaj, gościliśmy w Gdańsku, więc będziemy te co ciekawsze kąski przypominać słuchaczom i oglądaczom. Z kolei osoby, które lubią udzielać się w mediach społecznościowych, dla nich przygotowaliśmy konkurs na Instagramie. Też pewnie na Facebooku to będzie działało, więc konkurs, w którym będziemy zachęcać wszystkich chętnych do publikowania zdjęć lub krótkich filmów, co poetyckiego czytają lub polecają. Mam nadzieję, że wiele osób dołączy do tej akcji polecania i zachęcania czytania w domu. Będzie się to działo pod hashtagiem Poezja w domu. I tutaj wiem, że też Rada Programowa Festiwalu też w to się włączy. Mhm. Jestem ciekawa, co też oni będą chcieli polecić do czytania.
Tadeusz Dąbrowski się uśmiecha, bo on jest w Radzie Programowej Festiwalu.
Tak, ja nie jestem przekonany, czy sobie poradzę, bo na słowo hashtag reaguję już lekką wysypką i nie bardzo wiem, z czym to się je, ale może nie powinienem się tego przyznawać, mam dopiero 40 lat.
40 lat już masz?
Tak, w poprzednim roku, tak, skończyłem. W każdym razie, tak, w internecie, proszę państwa, cała nadzieja. Mhm. Dlatego, że kiedy na księgarni już nie możemy liczyć, kiedy na duże sieci, nie będę tutaj jakiejś kryptoreklamy uskuteczniał, więc nie wymienię z nazwy, ale każdy z państwa się dobrze domyśla, o jakie sieci dystrybucyjne, księgarskie, książek, mhm, czasopism mi chodzi. Nie dostrzegają poezji w ogóle. Być może internet, jak to już się stało dawno na zachodzie Europy, przeniesie się po prostu do sieci. Ostatnio właśnie szukałem pewnej książki poetyckiej, w ogóle półki z poezją w jednym z tych sklepów dużych z książkami i gazetami i kubkami i innymi gadżetami. I pan z kamienną miną, z smutną twarzą powiedział mi: proszę pana, poezji nie ma. Pan nie wie, nie ma poezji. I naprawdę zabrzmiał dużo głębiej niż przypuszczał
miał zamiar,
pewnie,
tak.
Niż miał zamiar. Mhm. Więc tak, śledźcie państwo proszę naszą stronę. No i może będziemy mile zaskoczeni, że jakby z czytelnictwem poezji nie jest aż tak źle, bo cały czas się utyskuje na czytelnictwo w ogóle, a czytelnictwo poezji uważa się już za jakiś zupełnie inny rodzaj aberracji. Mhm. Ktoś, kto czyta poezję, no to jakiś... Ja przypuszczam, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że poezja powstaje na bieżąco.
Aha.
Naprawdę. I to nie jest żaden, ja się teraz nie podśmiewam, po prostu być może gdybym był spoza branży, sam nie pisał, to pewnie też bym myślał, że żywot poezji skończył się 100-200 lat temu i to jest sprawa zamknięta, funkcjonująca w podręcznikach. Mhm. Podczas gdy na świecie żyją poeci, którzy na bieżąco reagują na to, co się dzieje. Mało tego, że reagują, współuczestniczą w kształtowaniu się nowych języków i sami przesiąkają tym językiem, który też się zmienia poprzez media, internet. Poeta jest pierwszym sejsmografem, wiersz jest sejsmografem tego, co się dzieje w języku i społeczeństwie. I ci poeci żyją i publikują i chcą być czytani.
Jedzą też.
Jedzą,
ja tu mam taki wiersz, że jedzą. Balsza Brkowicz, chyba, tak mniej więcej czytam, jak mniej więcej jest napisane, z 66 roku, więc już swoje lata ma. Czarnogórski poeta, prozaik i redaktor, który także zajmuje się krytyką teatralną. I jak tu czytamy, na czarnym boisku XX wieku grają ze sobą poeta i piłkarz, bo jeszcze tylko poezja i futbol, jak twierdzi Brkowicz, nadają życiu sens. To jest początek opowieści o poecie, a sam poeta, przeczytam tylko początek wiersza, bo dość długi jest, ale właśnie tak tutaj pisze. Jak jedzą poeci? Podczas wytwornych spotkań i poetyckich uroczystości nie mogę znieść jednego, do diabła zawsze tego samego widoku, jedzących poetów. Nawet słynni poeci jedzą jak wiejscy myśliwi, naganiacze z realistycznej prozy. Niczym stulecie głodu, bractwo poetów szarańczy pustoszy wszystko przed sobą. Pomiędzy kęsami obmawiają młodszych kolegów. To poprawia trawienie, wyjaśnia klasyk oddany medycynie bardziej niż poezji. Podczas goranowej wiosny, pamiętam, ubiegłego lub któregoś innego roku miały miejsce sceny antologiczne. Sławny chorwacki minimalista je barokowe porcje. Przepraszam, kartki się skleiły. Bośniacki mistrz kompresji rozpycha żołądek w sposób, który zrujnowałby każdy wiersz. Serbski surrealista trzeciej generacji posiłek przeżywa żałośnie realistycznie. Postmodernista zza stołu mówi tylko o nieobecnych potrawach. Jak jedzą poeci, jak tłuści przemysłowcy i tak dalej.
Państwo słyszą, poezja współczesna potrafi być nie tylko przystępna, bo to jest bardzo przystępny język, przejrzysta, ale też dowcipna. I wydaje mi się, oczywiście nie mieliśmy na to najmniejszego wpływu, ponieważ jak wspomniała Anna, to należy do kompetencji naszych jurorów, to znaczy wybór spośród propozycji zgłoszonych przez tłumacza tego tomu, który będzie przetłumaczony w całości i tym samym nominowany do nagrody, ale w moim odczuciu tak się zbiegło, że wśród tych 8 tomów jest wspaniała równowaga między poezją wizyjną, taką pełną dezynwoltury, szaloną, arogancką momentami, ale także eksperymentującą, zaczepioną w innych tekstach i językach, taką, do której trzeba klucza, która jest trochę rebusem, która nie daje się łatwo ugryźć, a taką poezją właśnie przejrzystą, poezją taką trochę chrabalowską z ducha, taką gadatliwą, społeczną, która daje każdemu szansę, nie tylko erudycie i człowiekowi z biblioteki i uniwersytetu. Więc wydaje mi się, że ta propozycja jest bardzo rozległa i rzeczywiście pokazuje dynamikę i różnorodność tego, co się w Europie pisze obecnie. Od Gruzji po...
No właśnie, od Gruzji. Jest tu gruziński poeta Zviad Ratyani, który także dedykował tobie wiersz. Ja i mój przyjaciel do dziś piszemy wiersze. To wcale nie jest śmieszne i nas też nie cieszy. Tak to się zaczyna. Więc znasz Zviada Ratyaniego. Ja tylko powiem, że teksty pisane po gruzińsku wyglądają jak piękny obraz, prawda? To niebywały zupełnie alfabet.
No, Zviad Ratyani to jest... Bardzo się cieszyłem na to spotkanie z nim. Festiwal, który się nie odbędzie w tych dniach, w których miał się odbyć, był dla mnie również osobistą, prywatnym świętem, ogromną radością, bo liczyłem na spotkanie co najmniej kilku poetów przyjaciół. Należy do nich Zviad Ratyani, z którym widuję się sporadycznie. Ostatnio widziałem go w Gruzji 3 lata temu w Tbilisi podczas dużego festiwalu literackiego. Zviada poznałem w 2009 roku w Rumunii. To był człowiek, no, jak taki trochę stereotypowy Gruzin. Szalenie ciepły, towarzyski, czuły, opiekuńczy. Niezwykle dowcipny i cały czas chodził w takich klapkach typu kuboty i z taką laptopową torebeczką. Się zastanawiałem, co za facet, całe życie w pracy, bez przerwy czyha na natchnienie, bez przerwy czatuje, czyha na wiersz, żeby mu nie umknął i od razu go zapisać. No i podczas pewnego spotkania otwiera tę laptopową torbę, okazuje się, że miał tam całą kolekcję whisky i ginów, które sobie w różnych proporcjach dozował. Ale niech państwa taki portret Zviada nie zmyli, bo przy tej całej biesiadności swojej natury jest to poeta niesamowicie samoświadomy, oczytany, potrafił cytować, zawstydzając mnie, wiersze poetów amerykańskich, poetów brytyjskich, poetów francuskich, poetów polskich, Miłosza, Herberta, z pamięci. z pamięci, tak jak mówię, no, wpędzając mnie w kompleksy, ponieważ pewnie tak obszernych fragmentów nie byłbym w stanie wyrecytować. Więc bardzo, bardzo świetny człowiek i przede wszystkim dobry poeta, no niestety się nie zobaczymy. No właśnie taki język lubię w poezji, to znaczy taki, który nie chwali się swoim oczytaniem, który widać po prostu na odległość, że to jest przeczytane, ale przede wszystkim przeżyte. O, właśnie, to chciałem powiedzieć, że zwiat jest z życia i prowadzi taką strategię w poezji trochę donoszenia na samego siebie. Ja to bardzo lubię, jeżeli bohater liryczny nie stawia się ponad czytelnikiem, czy nie mówi ex cathedra, ale wręcz kompromituje się, obśmiewa, patrzy na siebie, na swoje odbicie w lustrze, jak zalecał Zbigniew Herbert, obejrzeć swoją twarz w lustrze. Zresztą Tadeusz Różewicz też zachęcał, żeby młodych poetów do napisania autoportretu, więc Zwiat Ratjanie pisze taki zgryźliwy, karykaturalny trochę autoportret na samego siebie, donosząc na siebie jako istotę ze wszech miar ułomną, co jest urocze, skromne, ujmujące, oddające naturę tego ciepłego człowieka.
No i też jest po czterdziestce. Nawet taki wiersz tu jest. I wiersz jest oczywiście o poezji i o tym, że po czterdziestce dla poety poezja jest czymś takim jak morze dla nas, czyli dla mieszkańców stref nadmorskich. Przestajemy tam już chodzić, ale ono ciągle tam jest. Ono po prostu jest. Jest rzeczowa rozmowa z Bogiem. Co się tak uwziąłeś, Boże, daj mi usiąść i coś napisać, a kiedy nic mi nie wyjdzie, to wtedy weź i mnie wyśmiej, bo teraz to i tak już mam dosyć. Tak jest. Zwiat Ratjani. W krótkich fragmentach ma pani jakiegoś ulubionego poetę albo poetkę, bo jest też tutaj poetka, która organizuje stand-upy, stand-uperka, poetka.
Właśnie z Litwy i Łotwy to są bardzo ciekawe postaci poetki, które są nominowane do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. Litewska poetka Agnia Żegraka-Lite w ogóle jest jedną chyba z najbardziej znanych współczesnych poetek. Jest bardzo często tłumaczona na inne języki. Sama wydała kilka tomów poetyckich, ale nie tylko tym się zajmuje, nie tylko pisze poezję, pisze też prozę, pisze po prostu, też jest dziennikarką kulturalną. Ale to, co mi się najbardziej u niej podoba, że ma bardzo dużo dystansu i ma takie fajne poczucie humoru, pisze o codziennych sprawach. W jednym ze swoich wywiadów opowiadała, że, bo ostatni jej tom w oryginale się nazywa Bu Buitis. Buitis to jest szara codzienność po litewsku. I dlaczego tak jakby o tym pisze, nie? Więc mówi, że bardzo ją irytowało, jak dziennikarze pytali, czy taka szara codzienność matki małego dziecka nie przeszkadza jej w pisaniu. I to było pytanie tak często powtarzane przez dziennikarzy, że się uwzięła i napisała poezję o szarej codzienności. Bo tak naprawdę no, poezja to nie jest tylko natchnienie, tylko jakieś takie wielkie, wzniosłe momenty, ale właśnie ona potrafi i chce pisać o zwykłych rzeczach. O internecie, o chorobie, o spacerze, po prostu o tym, co nas otacza codziennie, więc to mi się w niej najbardziej podoba.
Poza tym to są wiersze szczęśliwe, to są wiersze radosne, a to jest ogromna sztuka napisać dobry wiersz radosny, który nie będzie ocierał się o kicz, czułostkowość, banał, dlatego że zwykle poeci, zresztą jak każdy z nas chyba, chętnie dzielimy się, jeżeli coś nas trapi, smutkami i dylematami, i boleściami duszy i ciała, dzielimy się z innymi bardzo chętnie. Natomiast szczęście nie potrzebuje tego, żeby być dzielone. Jakby w stanie beztroski i szczęścia jesteśmy samowystarczalni. Dobrze, jeżeli potrafimy się tym szczęściem podzielić, ale nie przychodzi nam to
nie
z taką łatwością.
Nie ma takiego śpiewu ze szczęścia? Poeta tak samo nie czuje w duszy, że musi pytam cię jako to, poetę.
To się zdarza, ale to bardzo trudno obronić, bo natychmiast wszyscy patrzą, o co on się tak śmieje, jak głupi do sera, prawda? I żeby nadać temu śmiechowi, nawet nie śmiechowi, tej radości, temu olśnieniu, że poeta jest szczęśliwy po prostu. Mnie się kiedyś jeden z wierszy szczęśliwych, nie wiem czy udanych, ale zakończyłem go takim wersem, ten wiersz nie potrzebuje czytelnika. Dlatego, że jakby chciałem szczerze oddać ten stan permanentnego szczęścia, że właściwie napisałem ten wiersz i nawet gdyby go nikt nie przeczytał, to jestem szczęśliwy, jestem zadowolony i ten wiersz jest też po coś, choćby był tylko dla mnie. W każdym razie Agnę właśnie coś takiego robi. Rzeczywiście, jak Anna wspomniała, opisując, czy nie lubię słowa opisywać w odniesieniu do poezji, bo poezja nie opisuje, tylko nie wiem, rejestruje, oddaje. Właśnie codzienność matki, młodej kobiety i też tak się ironicznie rozprawia z takimi stereotypami właśnie. Matki, partnerki, żony, poetessy również. Więc tak, zawsze autoironia i spojrzenie na siebie z zewnątrz, umiejętność spojrzenia na siebie z zewnątrz uwiarygadnia poezję i poetę. Uważam, że poezja, która nie dokonuje w jakimkolwiek stopniu zamachu na samą siebie, jest na dłuższą metę nieznośna. Nie wierzymy jej najzwyczajniej, prawda? Skończyła się niestety, czy stety, nie wiem, nad tym wielu filozofów i historyków literatury duma, czy to dobrze, czy źle, ale skończyła się epoka filozofów, proroków, poetów przewodników tłumu, narodu. Ten mit poety romantycznego w Polsce wygasł bardzo późno. Nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, że na tym typie, micie poety romantycznego bazowała jeszcze poezja, choćby poezja stanu wojennego. Mm-hmm. Więc on jeszcze trwał. Był Jacek Kaczmarski. To jeszcze był mit poety przewodnika tłumów, którego tłum słuchał, którego teksty znał na pamięć. Ten model poety się skończył. Nie wiem, może jeszcze kiedyś wróci.
Ale został poeta, na przykład reportażysta.
Tak.
I tutaj też się pojawia, zresztą chyba w każdej albo prawie każdej edycji tego właśnie festiwalu, ja to tak pamiętam, Europejski Poeta Wolności, zawsze trafia się jakiś kraj dotknięty mordami, wojnami, nieszczęściem i z tego kraju poeta śpiewa takie właśnie mroczne pieśni. Ja tutaj sobie wyjęłam Gęsią skórę Darko Cvijetića. To jest poeta bośniacko-hercegowiński, który po prostu daje nam takie flesze, których byśmy pewnie nawet nie znieśli, oglądając w internecie albo w telewizji. Potworności wojny, można by powiedzieć, okrucieństwo, albo takie, no, jakby to określić, rozciągnięte w czasie okrucieństwo, bo na przykład wiersz Grzebanie siostry, którego czytać nie będę, ale opowiem, jest to o koleżance poety, tak ją przedstawia, a idzie opowieść, która od 2001 roku do czasów obecnych kilkakrotnie grzebała swojego brata, bo ciągle jakieś masowe mogiły rozkopywano i dawano jej kości, więc ona mówi, ja już mam pełen grób, ja już nie mam gdzie go grzebać, albo opowieść taką metaforyczną, właśnie tą tytułową, Gęsia skóra przytoczę. To jest o trzech świnkach, które są w jednej stronie jakby chlewiku i o jednej, która się nie może do nich przytulić, bo one się odsuwają od niej. One nie chcą. Ona się czuje samotna i całą noc płacze, a rano te trzy świnki zostają zarżnięte i ona patrzy na to przez dziurkę. Dalej płacze. Ale to jest, streściłam prozą i to okrutnie wiersz, bardzo piękny, ale taki rodzaj właśnie przypowieści. Więc takie przerażające flesze z rzeczywistości, albo taki tomik, a właściwie powiedziałabym tomisko, jak Po trzęsieniu, Żana Portante chyba, bo to włoskie korzenie ma jego rodzina, poeta z Luksemburga, bardzo wyrafinowana poezja, głęboka, metaforyczna, piętrowa, pewnie dla nas nawet nie do końca po polsku zrozumiała, ponieważ on sam mówi, że używa języka wieloryba, to znaczy z wyglądu jest to francuski, jak wieloryb podobny jest do ryby, w którym tak jak płuca wieloryba oddycha włoski i inne języki, pośród których Portante dorastał w Luksemburgu, a więc przede wszystkim niemiecki i luksemburski, więc taka warstwowa też językowo poezja i takie konstytuujące ten tom doświadczenie trzęsienia ziemi w jego rodzinnej włoskiej wiosce, o którym on się dowiaduje z telewizji. Właściwie nic się nie stało. Mówią coś o skali Richtera, o miejscowościach startych z powierzchni ziemi, a potem opisuje też w takim dzienniku swój stan, kiedy jakiś świat jego i jego pamięci się skończył i on musi na nowo pisać zupełnie innym językiem w nowym świecie. Choć trzęsienie ziemi fizycznie rzecz biorąc nie zniszczyło niczego wokół mnie, zburzyło wewnętrzny pejzaż. I to jest między innymi oczywiście, bo nie tylko o tym.
Nasi słuchacze mogą się zastanawiać, dlaczego jeszcze poezja dokłada nam dużą porcję bólu. Że przecież po wiersze, po poezję sięga się wtedy, kiedy chcemy, żeby było nam dobrze, lżej. Otóż nie. Poezja ma nie tylko prawo, ale obowiązek mierzyć się z bólem tego świata. Dlatego oczekuję dużego wysypu wierszy po naszej aktualnej kwarantannie i sytuacji.
Chciałam cię zapytać.
Obawiam się,
na
że
koniec,
powstanie
czy już
dużo
masz wiersz
wierszy
o tym
koszmarnych, ale w tym zalewie wierszy, które poeci napiszą siedząc w domu i nie mają nic innego do roboty, może będzie kilka wierszy wybitnych. Ostatnio czytałem wiersz Adama Zagajewskiego, Autoportret nie bez wątpliwości, tak się nazywa ten wiersz, w którym on mówi o tym, że terytorium prawdy, którym się poruszamy, czyli nasze życie, o ile chcemy żyć prawdziwie i szczerze, to jest bardzo wąska ścieżka nad przepaścią. I że idąc tą ścieżką, słyszymy jednocześnie śmiech i trąbkę apokalipsy. Możemy udawać, że albo nie ma śmiechu, albo nie ma trąbki apokalipsy. I poezja, która udaje, że jest tylko śmiech, jest niewiarygodna i ta, która tylko lamentuje nad światem, też jest niewiarygodna. Obowiązkiem poety jest połączyć ból i śmiech jak osnowę i wątek w pewną piękną całość. Nie uciekać ani w przestrzenie sztucznego piękna, ani w rozpacz. I wydaje mi się, że przynajmniej część z tych książek... Nie tylko tych, no bo my w tej audycji zachęcamy po prostu do
czytania,
do przypomnienia sobie o poezji.
Ile takich książeczek kurzy się na naszych półkach? Sama je mam, to wiem, prawda? Do jednych sięgam, do innych od wielu, wielu lat nie. Teraz jest taki czas, taki moment, że można tam sobie pogrzebać.
Tak,
otworzyć te szafki, prawda?
Tak, ja może tylko dodam, no wierszy nie piszę, ale jednak zauważam, że ten czas, który jest dla nas trudny i mamy trochę więcej czasu, jeżeli ktoś nie pisze wiersze, to może robić sobie notatki, może zacząć prowadzić dziennik z oblężonego miasta, nazwijmy to tak, ale rzeczywiście to bardzo pomaga oczyścić myśli i sobie poradzić z tymi trudnymi momentami i wśród moich znajomych, widzę to na Facebooku, już się pojawiły takie osoby, gdzie nawet bym się nie spodziewała, że ktoś bierze pióro i zaczyna przelewać swoje myśli po prostu, żeby oczyścić głowę. I ciekawa jestem, co z tego wyjdzie. Więc też tutaj zachęcam i do czytania, i być może do notowania, jak w ogóle te dni wyglądają.
Bo jak woda się uspokaja, to widać, co jest na dnie. Coraz lepiej widać. Można tam sobie zaglądać. I rzeczywiście świetnie by było się komunikować i sobie przekazywać te myśli. Może jakieś wspomnienia nawet. Coś, co się wyłania wtedy, kiedy się zatrzymaliśmy. Świat się też w znacznym stopniu zatrzymał. I zamiast żyć przerażeniem, co będzie dalej, po prostu skorzystać z tej chwili spokoju, rozejrzeć się dookoła i spojrzeć do środka.
A ja, korzystając z okazji, że jesteśmy na żywo, chciałbym Państwa zachęcić do słuchania audycji Po pierwsze wiersze na antenie Radia Gdańsk co piątek w tej chwili o nowej godzinie 21:07. Audycje dostępne są także na podcaście Po pierwsze wiersze. Mam przyjemność prowadzić ją z Krzysztofem Kuczkowskim, poetą i redaktorem. Więc ci z Państwa, którzy słysząc dżingiel naszej audycji przełączali na RMF FM, Radio Z, może podczas tych dwóch tygodni wytrzymają do końca i docenią, jak żywa, jak piękna może być poezja.
Powiedział poeta Tadeusz Dąbrowski, przedstawiciel w tej audycji Rady Programowej Festiwalu Europejski Poeta Wolności, którego koordynatorką jest Anna Matusewicz. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Iwona Borawska, Maciej Bogusławski audycję zrealizował i też się kłania.